kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Dzień dobry, dziś w pannej rozmowie minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Witam serdecznie, pani minister.
Witam serdecznie w nowym roku. Życzę wszystkiego, co najlepsze panu redaktorowi, całej redakcji i całej naszej ukochanej Wielkopolsce.
Odwzajemniamy te życzenia, a ja niestety muszę to wszystko od razu sprowadzić do spraw konkretnych w tym roku. Pani minister, jest rok wyborczy. Takie pytanie dla mnie zasadnicze. Czy wyobraża pani sobie, żeby w tym momencie w Polsce jakakolwiek siła polityczna miała ochotę podwyższać wiek emerytalny albo likwidować na przykład świadczenie 500+.
Panie redaktorze, powiem tak, jak pan powiedział, jest rok wyborczy, opozycja różne rzeczy będzie opowiadać, obiecywać na pewno. Natomiast, powiem szczerze, po ostatnich występach przedstawicieli, którzy wspierają, doradzają opozycji, między innymi pana Grabowskiego, Bogusława Grabowskiego, to powiem szczerze, że na pewno w tym roku jeszcze nie będą podnosić ani wieku emerytalnego, ani zabierać trzynastki, czternastki, czy też 500+, albo rodzinnego kapitału. Natomiast to się zadzieje w przyszłym roku. Nie daj Bóg, gdyby wygrali wybory, to wszystkiego możemy się spodziewać. Pamiętamy, wiek emerytalny też idąc do wyborów nie miał być w żaden sposób podwyższony. Co się okazało, możemy świętować oczywiście niechlubną ustawę przyjętą przez właśnie opozycję.
To był ubiegły tydzień. A z drugiej strony Donald Tusk mówi, że nie będzie podnosić wieku emerytalnego po wygranych wyborach, jeżeli Platforma wygra te wybory. Mówi także, że sprawa jest zamknięta i nawet powiedział, że w jakimś sensie wydłużanie tego przymusowo było błędem.
Powiem tak, że tak jak powiedziałam przed chwilą, że podstawą tak naprawdę działalności w życiu publicznym, temu, żeby Polacy mogli zaufać politykom, to jest przede wszystkim wiarygodność. I już nie odnosząc się do tego, co Donald Tusk powiedział, bo bym znowu musiała powtórzyć, że raz mówi to, drugi raz to, następnie będzie sytuacja taka, że jednak nie ma przycisku niskie, wysokie ceny, nie wie, gdzie pieniądze są zakopane, i niestety będzie musiał podjąć taką czy też inną decyzję. Powiem tak, oby opozycja nie doszła do władzy, Prawo i Sprawiedliwość bynajmniej stara się podejmować i wdrażać działania tak, jak w kampanii wyborczej przedstawialiśmy. I tak naprawdę, kiedy ten program wyborczy dzisiaj można wziąć, powiesić i zacząć odhaczać, co z niego zostało wykonane, to skutecznie realizujemy te działania, pomimo tego trudnego czasu, którym nam przyszło.
Czas jest trudny. Jeszcze na chwilę wrócę mimo wszystko do tych kwestii tamtego podniesienia wieku emerytalnego, bo wychodzi na to, że chyba on nie za bardzo ma ojców, bo Grzegorz Schetyna też parę dni temu właśnie w rocznicę tamtej decyzji powiedział, że za rządów Platformy wiek emerytalny nie został podniesiony.
Właśnie. Tutaj powiem szczerze, że jakaś pamięć krótka jednak w tej polityce, trzeba mieć tą pamięć długą i historycznie.
Kto to podnosił w takim razie?
W takim razie właśnie, więc na ostatnim posiedzeniu Sejmu jeden z parlamentarzystów właśnie zapytał, czy w ogóle są, skoro pan Schetyna mówi, że oni nie podnieśli wieku emerytalnego, inni coś tam opowiadają, że właściwie już go na pewno nie... Gdyby doszli do władzy, to nie wydłużono, obiecać można wszystko. Więc jednak odsyłam do ustawy, bo myślę, że to jest ten akt, który jednoznacznie pokazuje, że wiek emerytalny został podniesiony przez Platformę Obywatelską i PSL. Prawo i Sprawiedliwość przywróciło wiek emerytalny 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn, ale wprowadzamy też wiele zmian, czy też w systemie w systemie podatkowym, aby zachęcać Polaków do dłuższej pracy.
Być może tutaj Bogusław Grabowski ma trochę racji, który mówi o tym, że być może takie przymuszanie do przedłużania okresu aktywności zawodowej nie jest dobre, natomiast może przydałoby się jakieś zachęty, bo tam takie coś pada w tym jego już słynnym wywiadzie, bo rzeczywiście będzie nas z roku na rok coraz mniej tych aktywnych rąk, które wyrabiają nam emerytury. I ten system nam się po prostu może nie spinać, więc może Polacy dobrowolnie dobrze, gdyby dłużej jednak zostawali na rynku pracy.
Przede wszystkim patrząc na rynek pracy, ale także system ubezpieczeń społecznych, to musimy uświadamiać sobie, ale przede wszystkim młodym ludziom, którzy wchodzą na rynek pracy, że bardzo istotne jest to, że podejmując pracę mamy odprowadzane składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, które na naszych kontach się zbierają. Kiedy przechodzimy na emeryturę, to na podstawie tych składek wyliczana jest nasza emerytura. A więc prawdą jest, że każdy rok dłużej przepracowany po osiągnięciu wieku emerytalnego rzeczywiście procentuje tym, że nasza emerytura jest wyższa. Ale tutaj podkreślę, że przywrócenie wieku emerytalnego dla kobiet 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn jest przywilejem. Mhm. Ale patrząc na nasz rynek pracy przy bardzo niskim bezrobociu, jakie właściwie można powiedzieć historycznie od 3 dekad najniższe bezrobocie, tych rąk do pracy jest potrzeba. Potrzeba, aby doświadczeni pracownicy wdrażali to młode pokolenie na rynek pracy, a więc też ten system zachęt, na co pan redaktor zwrócił uwagę. Ja przypomnę, że my w ubiegłym roku wprowadziliśmy tak zwany PIT Zero dla tych osób, które osiągnęły wiek emerytalny, ale nie przechodzą na tą emeryturę, pracują jeszcze i nie jest wtedy odprowadzany podatek do kwoty 85 tysięcy plus oczywiście ta podniesiona 30-tysięczna kwota wolna od podatku, a więc te osoby mają w swoich portfelach realnie więcej środków, są odprowadzane składki. A więc kiedy podejmą tę decyzję o przejściu na emeryturę, to świadczenie emerytalno-rentowe będzie...
Myślicie jeszcze o jakichś innych zachętach? Bo ja rozumiem, że tu chodzi o to, żeby była wyższa ta emerytura, ale pewnie by się przydało więcej tych ruchów. Tutaj można byłoby pewnie jeszcze sporo podziałać.
Pracujemy też nad innymi rozwiązaniami, o których jeszcze nie będę mówiła, które przede wszystkim właśnie, bo dzisiaj mamy taką sytuację, jeżeli chodzi właśnie o przechodzenie, bo to jest też ciekawe, że kiedy wiek emerytalny był ten wydłużony, który Platforma Obywatelska wydłużyła, wtedy po osiągnięciu wieku emerytalnego tak naprawdę większość osób przechodziła na emeryturę. Dzisiaj jest taka sytuacja, że jednak około 80% jeszcze pracuje, czyli nie przechodzi na emeryturę. A więc ta sytuacja jest korzystniejsza też dla rynku pracy, a jest to przywilej. Oczywiście rozwiązania takie w formie zachęt są jak najbardziej oczekiwane też przez emerytów i nad różnymi rozwiązaniami pracujemy.
Pani minister, to skoro jesteśmy przy emerytach i emeryturach, pytanie pewnie za 100 punktów, ile wyniesie w tym roku waloryzacja rent i emerytur, bo pierwotnie mówiło się o 13,8%, teraz prawdopodobnie może się okazać, że będzie to wyższy czynnik, a przypomnę, on jest związany trochę z danymi statystycznymi dotyczącymi inflacji za ubiegły rok. Te poznamy w lutym, na razie te prognozy GUS-u wskazują, że to może być wyższa waloryzacja.
Prawdopodobnie będzie to wyższa waloryzacja. Po odczytach z ubiegłego piątku średniorocznej inflacji za rok 2022 wskazuje to, że to może być i 14,8%, jeżeli mówimy o ten wskaźnik procentowy, choć przypomnę, że waloryzacja w tym roku będzie kwotowo-procentowa, czyli co najmniej o 250 zł wzrośnie minimalna emerytura, czy też renta przy całkowitej niezdolności do pracy. Natomiast czekamy jeszcze na ten wskaźnik związany z wzrostem przeciętnego wynagrodzenia i wtedy już będzie można dokładnie podać. Natomiast na pewno 1 marca będzie waloryzacja, będzie ona kwotowo-procentowa i na pewno cały koszt tej waloryzacji tegorocznej tylko to będzie ponad 40 miliardów złotych, a więc to będzie to wsparcie, które dla seniorów w tej formie trafi. Plus oczywiście 13 i 14 emerytura, nad 14 ustawą 14 emerytura pracujemy teraz, a więc będziemy chcieli w 1 kwartale tego roku już, aby parlament się zajął.
Tu ważne pytanie, czy to może być świadczenie stałe? Bo to też jest jeden z postulatów, który Bogusław Grabowski wygłosił, żeby może włączyć to jakoś do systemu, żeby w ogóle ogóle zlikwidować 13-14 emeryturę. I pytanie, czy w ogóle zlikwidować, czy włączyć do systemu, bo ja tak nie do końca jego tę wypowiedź rozumiem. Pytanie, czy wy pracujecie nad tym, żeby to było stałe świadczenie?
Znaczy, my pracujemy, żeby to świadczenie było stałe, ale nie włączone, jeżeli mówimy o jakby taką waloryzację rent czy też emerytur. Dlaczego świadczenie stałe? To znaczy, stałe to rozumiemy w ten sposób, że wypłacane każdego roku. Dlatego, że to świadczenie ma przede wszystkim pomóc tym osobom, którzy mają najniższe świadczenia emerytalno-rentowe. Dlatego też ustalenie progu dochodowego, a przypomnę, że w zeszłym roku była to kwota 2900 zł. Jeżeli mieliśmy emeryturę wyższą, to wtedy był zastosowany mechanizm złotówka za złotówkę. W tym roku pracujemy nad tą wysokością, czy to zostawimy ten próg dochodowy, czy będzie inaczej, ale to jak będzie ustawa gotowa, kiedy będzie na Radzie Ministrów, to będziemy przedstawiać szczegóły.
Pani minister, no to jeszcze jeden wątek, który mnie też bardzo interesuje, również z tego wywiadu, że osoby, które zarabiają zbyt dużo, nie powinny pobierać 500+. No i teraz pytanie od razu takie. 500+, czy może, jak zawsze o to pytam, 600, 700+, skoro jest waloryzacja rent i emerytur, no to może także jednak w końcu przydałaby się waloryzacja 500-ki słynnej.
Powiem tak, że próg dochodowy, pamiętamy, przy świadczeniu 500+ był na początku, przy pierwszym dziecku, następnie został on zniesiony i świadczenie 500+ stało się świadczeniem powszechnym, czyli dla wszystkich dzieci. Dzisiaj, tak dla wyobrażenia, w całej Polsce co miesiąc 7 milionów dzieci pobiera to świadczenie, czego oczywiście w 2015 roku nie było. Mówię to dlatego, że oczywiście my bardzo byśmy chcieli pewne zmiany jeszcze dokonać i dokonujemy poprzez rodzinny kapitał opiekuńczy, rozszerzenie programu Maluch Plus czy dofinansowanie do opieki żłobkowej. Natomiast żyjemy w trudnym czasie. COVID, miliardowe wsparcia, aby chronić miejsca pracy, aby chronić przedsiębiorców. To rzeczywiście się powiodło. Dzisiaj tocząca się wojna za naszą wschodnią granicą, a więc gigantyczne wsparcie, aby Polakom pomóc przetrwać ten trudny czas. To i tarcze antyinflacyjne, dodatki do zakupu węgla i innych paliw, to ustalenie maksymalnych cen energii czy też gazu na ten rok. To są potężne koszty, ale te koszty trzeba ponieść, aby Polacy mogli przetrwać, jak powiedziałam, ten trudny
Pani
czas.
Pani minister, a starczy na to wszystko pieniędzy? Bo też jeszcze w tle jest dwukrotna w tym roku podniesienie płacy minimalnej w styczniu
tak,
i w lipcu. A nawet tak gdzieś czytałam głosy, że dlatego tak bardzo... Może dlatego tak bardzo właśnie przemy do tego, żeby uzyskać KPO, bo to się inaczej po prostu będzie trudne do spięcia.
Oczywiście zarządzanie budżetem jest bardzo trudne. Ten ponad 600 miliardowy budżet oczywiście ma też swoje granice, natomiast zarządzanie budżetem jest odpowiedzialne. Pan premier Mateusz Morawiecki przede wszystkim pilnując tego budżetu, to jest uszczelnianie wypływu środków z budżetu, które mogą być między innymi przeznaczone i na obronność, bo przecież wzrost nakładów w tym roku na obronność czy politykę szeroko rozumianą, społeczną, w tym politykę prorodzinną, wsparcie seniorów. To jest właśnie odpowiedzialne zarządzanie budżetem, żeby nie mafie VAT-owskie wyciągały pieniądze i te pieniądze tak naprawdę były nieuczciwie pozyskane przez pewne osoby, tylko żeby były w budżecie państwa i żebyśmy mogli sprawnie zarządzać tak, aby wspierać te osoby, te grupy, które potrzebują tego wsparcia. Priorytetem dla nas jest i polityka prorodzinna, ale dzisiaj dla nas jest priorytetem też bezpieczeństwo, które jest tak ważne, bo za naszą wschodnią granicą toczy się regularna wojna.
Pani minister, to oby ta inflacja była jak najniższa, dlatego że pewnie od tego też wiele zależy, jeśli chodzi o programy społeczne, bo cięcia w roku wyborczym źle by wyglądały.
Dokładnie i na pewno ich nie będzie. Gwarantujemy, że wszystkie programy społeczne będą realizowane, a także inne programy rozwijające przede wszystkim Polskę równomiernie, dynamicznie i przede wszystkim, żeby Polska była silnym państwem, nowoczesnym, z silną rodziną w fundamencie.
Pani minister, zapraszamy w takim razie do Wielkopolski. Mam nadzieję, że następnym razem spotkamy się u nas w studiu. Marlena Maląg, minister rodziny, polityki społecznej. Dobrego dnia. Pozdrawiam.
Dobrego dnia.
Kluczowy temat.